Przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie o warszawskiej łączce i badaniach, poszukiwaniach tam prowadzonych. W naszym studiu Karolina Wichowska, autorka książki Łączka, poszukiwania i identyfikacje ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach.
Dzień dobry Państwu.
Witam Panią. Zacznijmy może od osoby związanej z naszym regionem, która została już zidentyfikowana na owej łączce. Myślę tu o Dionizym Sosnowskim z Goniądza. To człowiek, który zginął z wyroku stalinowskiego sądu, został zabity, pochowany. Przez wiele lat nie było wiadomo gdzie. W końcu zidentyfikowano go na łączce, warszawskiej łączce.
Historia tragiczna, no tak jak każda. Każda z tych 40 historii, które się kryją za tymi właśnie zidentyfikowanymi dotychczas szczątkami. Tutaj szczególnie tragiczne, że Dionizy Sosnowski to jedna z młodszych ofiar, chociaż tam byli tacy chłopcy i 20-letni. Dionizy Sosnowski miał około 25 lat. Padł ofiarą prowokacji komunistycznej. Nikt z tych osób nie powinien otrzymać wyroku śmierci, w ogóle nie powinien otrzymać żadnego wyroku, nikt z tych osób, tylko ordery, tak? I wolne państwo polskie, wolna Polska uhonorowała właśnie te osoby, część nawet najwyższymi, tak, odznaczeniami virtuti militari. Wszyscy zostali uhonorowani w ten sposób, że ich szczątki zostały pochowane z honorami państwowymi.
Łączka. Opisuje Pani poszukiwania, czyli w jaki sposób została ta łączka zidentyfikowana. Po drugie, jak próbowano znalezione tam szczątki przypisać do konkretnych nazwisk.
Tak, ale też opisuje starania przynajmniej niektórych rodzin, takie poszukiwania na własną rękę. Większość z nich przynajmniej nie miała pewności co do losów tych ich najbliższych osób. Nie dostali informacji, że wyrok został wykonany. W wielu przypadkach było tak, że przychodzili na przykład żony, dzieci, przychodzili na Rakowiecką, żeby odbyć kolejne widzenie, bo czasami udało się odbyć jedno, dwa. I co słyszeli? Nie ma tutaj takiego. Nie ma. No dobrze, no to jeżeli nie ma, to gdzie jest? Co się stało? Nie wiem. W ogóle nie było takiego. Albo wyjechał, tak jak żona rotmistrza Pileckiego usłyszała. Wyjechał, ale dokąd? Nie wiemy.
Wyparował.
Nie było. W ogóle o co pani chodzi? No i część rodzin starała się dowiedzieć różnymi sposobami. Tak? Ktoś próbował na przykład przekupić grabarza. Przekupić czy po prostu porozmawiać. Bo ktoś gdzieś usłyszał, że może to są właśnie Powązki wojskowe. I jakieś tam szczątkowe informacje docierały, a następnie pocztą pantoflową rozchodziły się między rodzinami i w ten sposób, jeszcze nawet w latach 60. rodziny stawiały świeczki na przykład na Wszystkich Świętych, prawda, właśnie w tym miejscu. Tym tropem poszła reportażystka Małgorzata Szejnert pod koniec lat 80. i w swojej książce Śród żywych duchów właśnie opisała rezultaty tego swojego prywatnego śledztwa reporterskiego. Właśnie idąc tropem tych światełek na tym dzikim skrawku na Powązkach. Na dzikim skrawku cmentarza, który początkowo był poza cmentarzem, a potem został do niego włączony.
Ta legenda musiała dotrzeć do komunistów, bo próbując po pierwsze, nie chowając tych ludzi w oznaczonych miejscach, pozbawiając ich nazwisk, później zamaskować ową łączkę, zezwalając na współczesne pochówki.
W 82 roku, już po wprowadzeniu stanu wojennego, część tego placu, na którym właśnie pochowano w sposób skryty ofiary mordów komunistycznych, stalinowskich, zagospodarowano. Ta kwatera przypadła Ministerstwu Obrony Narodowej. Tam zaczęto chować oficerów Ludowego Wojska Polskiego, również osoby związane z aparatem represji, chociaż nie tylko. Na pewno komunistom zależało na tym, żeby zatrzeć pamięć o bohaterach podziemia antykomunistycznego, chociaż nie tylko takie osoby tam są pochowane, to trzeba zaznaczyć. Są tam też przedwojenni oficerowie Wojska Polskiego, którzy spędzili okupację w niewoli niemieckiej, a później zostali powołani do Ludowego Wojska Polskiego, na przykład komandorzy, to jest właśnie taki przypadek, czy major Jan Czeredys. Komuniści zabrali nie tylko życie, nie tylko pozbawili majątku ich rodzinę, czci, tak, chcieli też po prostu zabrać im pamięć. Pamięć o nich. Nie udało się.
Rodziny nie pogodziły się z owymi wyrokami, z tymi wyrokami z jednej strony komunistycznych władz, a z drugiej strony jednak historii. I cały czas dociekali, cały czas czekają na identyfikację, na to, że no, znajdą to miejsce na ziemi, gdzie ich ojciec, brat, syn zostali pochowani.
Tak, to jest godne podziwu, ale to jest też zrozumiałe, to jest chyba jakoś tam naturalne, prawda, że jeżeli nie wiemy czegoś o naszej takiej absolutnie najbliższej rodzinie, to staramy się dowiedzieć, co się stało, gdzie te szczątki spoczywają. To jest po prostu takie pierwotne, taka pierwotna potrzeba. Niektórzy też się łudzili, że niektóre z tych rodzin, że na przykład ich ojciec, brat został wywieziony na Syberię. I że może gdzieś tam żyje, może gdzieś pracuje dla Sowietów. Tym bardziej, że się pojawiały na przykład w Radiu Wolna Europa, prawda, w audycjach Józefa Światły, funkcjonariusza komunistycznej bezpieki zbiegłego na Zachód, pojawiały się takie informacje, że, no, że właśnie 3 komandorów wywieziono gdzieś tam w głąb Związku Radzieckiego. No to już syn komandora Stanisława Mieszkowskiego, pan Witold, już się uczepił tej informacji kurczowo. No i miał nadzieję, czy córka właśnie majora Jana Czeredysa myślała, że nuż gdzieś tam ten ojciec jednak żyje. No ale przychodził rok 56, odwilż, druga fala repatriacji, a tutaj nie ma. No to tak, albo umarł tam w Związku Radzieckim, albo jest gdzieś indziej, albo właśnie został zabity, tak? No ale gdzie jest? Nie wiadomo. Niektórzy z powodów formalnych potrzebowali aktów zgonu i dostawali je z urzędu stanu cywilnego. Ale potem, jak już udało się w czasach wolnej Polski dotrzeć do tych aktów wykonania wyroku, okazywało się, że jednak data na tym akcie zgonu jest fałszywa, że to jest wzięta z sufitu.
I pani towarzyszy tym badaniom w swojej książce.
Tak, starałam się opisać, zrekonstruować cały ten proces, bo to jest proces bardzo skomplikowany, bardzo wieloetapowy i wymagający zaangażowania specjalistów z dziedzin, zdawałoby się, bardzo od siebie odległych. Znaczy, te dziedziny są od siebie odległe, ale jak się okazuje, wszystkie są niezbędne do tego, żeby od początku do końca wyjaśnić. Pierwszy etap to jest kwerenda archiwalna. Jak najwięcej trzeba się dowiedzieć z dokumentów. Na przykład bardzo pomocne są zdjęcia lotnicze z okresu tuż powojennego. Tam się udało dostrzec, że jakaś część Powązek była rozkopywana, prawda? Czy część wówczas przylegająca do Powązek. Archiwa są kopalnią wiedzy o różnych cechach charakterystycznych dla poszczególnych poszukiwanych. To, że ktoś miał jakąś ranę postrzałową, to, że ktoś miał charakterystyczny zgryz, jakiego był wzrostu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest. Jeżeli teczka jest kompletna, niestety nie zawsze jest kompletna, ale często tak, wtedy wszystko jest w opisie więźnia. To się przydaje właśnie w takiej identyfikacji wstępnej, przedgenetycznej, chociaż i tak w ogóle nie może być mowy o wręczeniu noty identyfikacyjnej bez badań DNA. Czasami pojawiają się głosy o szkoda, że nie przeprowadzono tych ekshumacji na początku lat 90. No oczywiście wypadałoby, tak by nakazywała przyzwoitość, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo wtedy nie byłoby szans na badanie w tak zaawansowanych technologiach.
Myślimy już o genetyce.
Myślimy teraz o genetyce. Tak, ale to genetyka jest tak naprawdę ostatnim ogniwem.
Tajemnice naszych czasów.
Najpierw w teren wkracza ciężki sprzęt, czyli koparka. Archeolog obserwuje, jak się układa ziemia. Jeżeli widzi zmiany w strukturze, widzi zmianę koloru, to wtedy mówi stop.
No i już
widać,
trzeba ręcznie
kopać, tak, i później szpikulcami, pędzlami dostać się do kości. Chodzi o to, żeby też nie naruszyć położenia tych kości, żeby stwierdzić, w jakiej pozycji ten ktoś został wrzucony do jamy grobowej. Do jamy grobowej właśnie, a nie do, właściwie można by powiedzieć, do dołu śmierci. No, trudno mówić o grobie, bo przeważnie to są masowe doły śmierci. To jest w wielu jamach znaleziono po 6, 8, 9 osób, jedna na drugiej. Jedna z antropolożek pracujących na łączce powiedziała, tak jakby ktoś układał buty w pudełku, żeby, czyli naprzemiennie, prawda? W jedną stronę jedna osoba miała głowę na przykład w prawo, druga w lewo i tak na przemian. Ona potem się wycofała z tego określenia jak buty w pudełku. To nie jest cytowane w książce, ale ja uważam, że to jest bardzo trafne, bo to też pokazuje...
Stosunek.
Tak, to pokazuje podejście oprawców komunistycznych, właśnie do ludzi w ogóle.
Gdyby te ofiary zostały pochowane pojedynczo, to ten proces nie byłby tak skomplikowany.
Gdyby były trumny.
Szkielety byłyby raczej kompletne.
Tak, a tutaj one są często wymieszane między sobą, więc dlatego potrzebne są wiedza, doświadczenie właśnie archeologów i antropologów. I tutaj też medycy sądowi na tym etapie często pomagają. Ale medycy sądowi przede wszystkim mają... dokonać oględzin tych kości, opisać je dokładnie według takich samych rygorów, jak się dokonuje oględzin współczesnych szczątków. No i tam oni określają w tych protokołach wiek, płeć, wzrost.
Przyczynę zgonu, czy dana ofiara była torturowana, czy nie. Była w stanie zdrowotnym, bo to się też specjalistom udaje ocenić po zachowaniu kośćca.
Tak, często tak, ale tutaj takim najważniejszym elementem jest właściwie no, charakterystycznym dla wszystkich ofiar, jak dotąd znalezionych na łączce, otwór po kuli w czaszce. To już jest niezbity dowód na to, że te osoby zostały stracone przez strzał katyński, tak zwany strzał katyński, czyli strzał z małej odległości w potylicę. To miało być... szybko, bo to też jak zajrzymy w dokumenty i zobaczymy protokoły wykonania kary śmierci, to tam widać, że te odstępy między poszczególnymi strzałami to jest kilkanaście minut, czasem co pięć minut nawet, taśmowo. I to jest właśnie taki też ten strzał w tył głowy, to jest niezbity dowód. Już nie ma tutaj miejsca na legendy, spekulacje, relacje, które mogą być niedokładne. Nie, to jest dowód, konkret. Kości nie kłamią, jak jedna z moich rozmówczyń powiedziała. Kiedy już mamy ten protokół,
protokół oględzin,
tak, wtedy jest pobierany materiał, czy wcześniej jest pobierana próbka materiału z kilku miejsc z tego szkieletu, to już robią genetycy. I teraz ten materiał na nic by nam się nie zdał, gdyby nie było materiału genetycznego porównawczego. I tutaj jest nieustający apel do rodzin, żeby oddawały swój materiał genetyczny do porównania. To jest proces bardzo prosty i zupełnie bezbolesny. Wystarczy pobrać wymaz z wewnętrznej części policzka, czyli to jest po prostu odrobina śliny. I to wystarczy, żeby był ten właśnie materiał genetyczny porównawczy. Kiedy już są te materiały od ofiar, od poszukiwanych i od rodzin, wtedy się przenosimy do laboratorium genetycznego.
Wyspecjalizowana aparatura, sterylne warunki
i tak dalej.
Miałem okazję to widzieć w Szczecinie, w Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, jak te badania się prowadzi, jak to żmudna jest robota, jak długo czeka się na wyniki, bo tutaj nie może być pomyłek.
Dlaczego też te badania trwają tak długo? Czasami nawet rok, czasem dłużej. Czasami szybciej oczywiście, ale to nie jest tak, że to możemy mieć w ciągu kilku dni. Dlatego, że ten materiał genetyczny pobrany od ofiar jest bardzo, bardzo zniszczony. Te kości leżały kilkadziesiąt lat bez trumien w ziemi, często w wilgoci. Więc po prostu to DNA trzeba, ten kod genetyczny trzeba
wyizolować,
wypreparować i potem on jest, te łańcuchy są namnażane w specjalnej maszynie dzięki specjalnej reakcji i dzięki bardzo drogim preparatom. To było dla mnie takie bardzo obrazowe, jak dr Andrzej Osowski, genetyk koordynujący te prace badawcze, pokazał mi maleńką fiolkę, kilkumililitrową i mówi, to jest najdroższa zupa na świecie. Tak się śmiejemy. I to jest taka fiolka maleńka, to jest 20 tysięcy złotych około. praca zespołu trwa nad jednym osobnikiem, trwa czasami właśnie wiele miesięcy. Kiedy jest już profil genetyczny, wtedy program biostatystyczny komputerowy porównuje ten
materiał pobrany od rodzin z tym materiałem wyizolowanym z kośćca.
Tak, i wtedy mamy jakiś procent prawdopodobieństwa. Jeżeli to była rodzina bliska, czyli albo dzieci, albo rodzice. No rodzice nie oddają tego materiału genetycznego, bo po prostu
już nie żyją.
Jeżeli to są dzieci, najlepiej kilkoro tych dzieci, syn i córka na przykład, lub więcej, to im więcej, tym lepiej, to wtedy stopień prawdopodobieństwa jest wystarczający. Ale jeżeli było na przykład tak, jak w przypadku Hieronima Dekutowskiego-Zapory, który nie miał dzieci, nie zdążył mieć, i materiał genetyczny porównawczy oddawała jego siostrzenice i ich córki, to ten stopień pewności okazał się niewystarczający. I wtedy badacze zwrócili się z prośbą do rodziny o możliwość ekshumacji rodziców Hieronima Dekutowskiego. Taką zgodę uzyskali i dzięki temu udało się potwierdzić tożsamość Zapory.
To pokazuje, jak trzeba walczyć z czasem. No bo jeśli jest bliska rodzina, to te badania identyfikacyjne mogą być przeprowadzone szybko. Jeśli już jej nie ma, to trzeba właśnie przeprowadzać kolejne ekshumacje, żeby pobrać ten materiał genetyczny porównawczy. No i z jednej strony mówimy, że to dobrze się stało, że to teraz identyfikuje się, bo mamy lepsze narzędzia. Ale z drugiej strony to niedobrze, bo nie ma bliskich, albo tych bliskich jest coraz mniej.
No dlatego też powstał ten pomysł Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, żeby móc pobrać po prostu materiał porównawczy dopóki żyją ci członkowie rodzin. I nawet jeżeli kogoś się uda odnaleźć dopiero za kilkadziesiąt lat, kiedy już nawet nie będzie tych badaczy, ale będzie instytucja. I wtedy będzie można sięgnąć do, jak to oni mówią w takim żargonie, zbazowanego materiału porównawczego i zidentyfikować osobę, której szukamy.
To wszystko pani opisuje w swojej książce. Próbę odnalezienia miejsca, później znalezienie szczątków i identyfikacji tych wszystkich, którzy zostali tam pochowani. Przy okazji rozmawiała pani z rodzinami.
Tak, z kilkoma rodzinami i to były bardzo ciekawe i bardzo poruszające rozmowy, często bardzo poruszające. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie opowieść córki majora Jana Czeredysa, która poszukiwała ojca, owszem, przez ten czas. Znaczy, może ona nie była aż tak bardzo zaangażowana w te poszukiwania, no ale oczywiście bardzo za nim tęskniła i miała nadzieję, że kiedyś może się uda odnaleźć, chociaż ta nadzieja momentami już była bardzo, bardzo nikła. Ale najważniejsze było dla mnie to, jak błyskawicznie musiała dorosnąć. Miała 16 lat, kiedy ojciec został aresztowany i, jak się potem okazało, stracony. Jej matka się załamała i ona mówi, musiałam przejąć ster. Więc ukończyła kurs maszynopisania, będąc cały czas uczennicą szkoły średniej. Po prostu udając osobę już pełnoletnią, zgłosiła się do przedsiębiorstwa Film Polski i tam została przyjęta, błyskawicznie się zaaklimatyzowała, została ciepło przyjęta przez zespół, ale no w końcu w papierach musiała podać prawdę, że ma 16 lat. No i tutaj podkreślała, że trafiła właśnie na życzliwych ludzi, którzy znaleźli jakieś rozwiązanie formalne, prawne, które jej pozwoliło pracować i utrzymywać rodzinę, mamę i młodszą siostrę. Ale też bardzo ciekawe było to, jak głęboko utkwiły takie nawyki konspiracyjne w pani Reginie, że ona się po prostu miała już bardzo głęboko zakodowane i dopiero w ostatnich latach się od tego zaczyna odzwyczajać, że o ojcu właściwie nie może mówić. Kiedy w szkole na przykład pytano, a dokąd wyjeżdżasz na Wszystkich Świętych, gdzie, dokąd jedziesz na grób ojca, ona mówiła, mój ojciec nie ma grobu. Każdy sobie dopowiadał, aha, pewnie zginął w bitwie w czasie wojny. Nic niezwykłego. Prawdziwą historię znała tylko jej przyjaciółka i znał ją jej narzeczony, późniejszy mąż. I w momencie, kiedy rozmawiałyśmy właśnie na potrzeby książki, zadzwonił telefon do pani Reginy. Ja o tym piszę w książce. pani Regina odebrała i mówi do rozmówczyni: przepraszam cię, zadzwoń za godzinę, czy tam ja oddzwonię, bo teraz przyszła do mnie sąsiadka. Rozłączyła się i mówi: o, widzi pani? Dlaczego ja powiedziałam, że przyszła sąsiadka? Przecież mogłam powiedzieć prawdę. A powiedziałam, że przyszła sąsiadka, bo mam tak głęboko zakodowane, że nie mogę się przyznawać do tego, że rozmawiam o ojcu.
To tym bardziej tragiczne, te wszystkie wspomnienia tych rodzin, które no, musiały żyć z jednej strony z piętnem ojca bandyty, bo tak ówczesna propaganda przecież formułowała tych, którzy działali w oddziałach, tych, którzy konspirowali, a z drugiej strony no, musieli nabyć pewnych umiejętności albo przejąć w ogóle utrzymanie rodzin i tak dalej. Ich życie kompletnie po tym wszystkim się zmieniało.
Wiele zależało od tego, na kogo trafili, prawda? Jacy ludzie ich otaczali. Też pan Mieszkowski, syn komandora Stanisława Mieszkowskiego, opowiadał, jak na przykład też jego przyjaciele płacili za to, że mu pomagali. Na przykład no, jak jego rodzina została eksmitowana z mieszkania do takiego miejsca, w którym na przykład nie było łazienki. No to jedni państwo pozwalali się jego i jego matce wykąpać. To też był test dla tych właśnie przyjaciół. Tak? No, stare, może banalne przysłowie prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie tutaj. Się sprawdziło bardzo, bardzo brutalnie, bardzo namacalnie. Na uczestnikach podziemia antykomunistycznego to piętno bandyty trwało aż do upadku komunizmu, a nawet jeszcze przez parę lat w latach 90. już w wolnej Polsce. I stąd tak naprawdę to określenie żołnierze wyklęci, że ta wolna Polska w dalszym ciągu jakoś nie potrafiła się zmierzyć z tym dziedzictwem. No na szczęście to już parę ładnych lat temu się zmieniło. Mamy nadzieję, że przynajmniej na Łączce ten proces zostanie doprowadzony do końca. Takich grobów jest mnóstwo, więc to obawiam się, że to jest zadanie na 2, może 3 pokolenia.
Odsyłam po szczegóły poszukiwań na Łączce do książki autorstwa Karoliny Wichowskiej. Na marginesie dodam, że podobne poszukiwania prowadzone są również w Białymstoku. Przy białostockim areszcie też znaleziono prawie 400 ofiar.
Tak, i to są ofiary dwóch totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego.
To wszystko, jeśli państwo chcecie prześledzić, jak tego rodzaju poszukiwania są prowadzone, to właśnie odsyłam do książki Karoliny Wichowskiej, Łączka, poszukiwania, identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach. Jeden egzemplarz książki jest do państwa dyspozycji. Proszę napisać do nas na adres studio@radiobiałystok.pl z dopiskiem Powązki. Ten egzemplarz trafi do państwa. Za uwagę dziękuję autorze programu Agnieszka Czarkowska, Lech Pilarski. Zapraszamy za tydzień. Tajemnice naszych czasów w każdy wtorek o 18:05. Jesteśmy również na stronie internetowej tncradiobiałystok.pl.
Tajemnice naszych czasów.